Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Domyślam się, że pewnie tego chcesz. A to dlatego, że chyba wszyscy tego chcemy. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto by tego nie chciał. A przynajmniej ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkał osobę, która by tego nie chciała. Mam na myśli długie życie. Wszyscy chcemy żyć długo, jednak sprawa ma się tak, że nie tylko chcemy żyć długo, ale chcemy też być relatywnie zdrowi i chcemy, żeby nasze życie miało jakieś znaczenie. Tsutomu pewnie też chciał mieć takie życie. Tsutomu Yamaguchi urodził się w 1916 roku w Japonii. Żył życiem takim jak większość z nas. Pracował jako inżynier morski w Mitsubishi Heavy Industries, skończył dobre studia, prestiżowe studia i pewnie tak jak większość z nas, jeśli nie wszyscy, chciał, żeby jego życie miało jakieś znaczenie. To był 6 sierpnia 1945 roku, kiedy Tsutomu wyjechał służbowo do Hiroshimy. I tego dnia, kiedy był w pracy, na miasto spadła bomba atomowa. Tsutomu przeżył ten wybuch. Dostał się do szpitala, ale w szpitalu stwierdzono, że poza oparzeniami w zasadzie niewiele mogą zrobić, więc wysłali go do domu. Tsutomu udał się do swojego miasta rodzinnego. 2 dni później rozpoczął pracę i 3 dni po tym pierwszym wybuchu, kiedy pracował w miejscu pracy w Nagasaki, wybuchła kolejna bomba jądrowa. Tsutomu przeżył 93 lata, w zasadzie we względnym zapomnieniu. Ludzie, tacy jak on, byli traktowani marginalnie z jakiegoś powodu. Tsutomu żył przez resztę swojego życia z traumą obu wybuchów. Należał do niewielu ludzi, których życie było podwójnie uratowane, tak mówiono. Pod koniec życia cierpiał na chorobę popromienną, zaćmę, białaczkę. Przez wiele lat tak naprawdę z nikim nie chciał rozmawiać o wybuchu wojny, bo ten wybuch dotknął go osobiście. Milczał, żeby unikać kolejnej stygmatyzacji, z którą zmagali się ocaleni. I postrzegał, jak sam o sobie powiedział, postrzegał swoje życie jako pozbawione znaczenia. Zmarł na raka żołądka w wieku 93 lat w 2010 roku. Można by myśleć, 93 lata to całkiem niezły wiek. Jednak my wszyscy wiemy, że przecież to nie tylko o wiek tutaj chodzi, bo gdyby wiek był miernikiem, jedynym miernikiem, jedyną miarą, jaką przykładamy do życia, to można by myśleć, że niektórzy ludzie są szczęściarzami, a inni są wielkimi szczęściarzami. Bo ile są tacy, którym dane jest odejść dosyć szybko, to są też tacy, którzy dożywają sędziwego wieku. Ale jeżeli mówić o szczęściarzach i prawdziwych szczęściarzach, to być może prawdziwymi szczęściarzami byli ci, których przedstawia 5 rozdział 1 Księgi Mojżesza. Mam na myśli tych, którzy żyli naprawdę długo i domyślam się, że pewnie w tej długości swojego życia cieszyli się całkiem niezłym zdrowiem. Jak popatrzysz na ten 5 rozdział 1 Księgi Mojżesza, można by dojść do wniosku bardzo szybko, że to jest dosyć fascynujący rozdział, a to dlatego, że to jest taka starożytna księga rekordów Guinnessa. Bo tam w krótkich zdaniach przedstawiona jest grupa ludzi, których gdyby mieli żyć dzisiaj, ich podobizny byłyby zamieszczane w różnego rodzaju czasopismach, przeprowadzano by z nimi wywiady, zadawano by im pytania o źródło długowieczności, jak to się stało, że aż tyle lat przeżyli. Pisano by o nich książki, pytano się o sekret ich życia. No bo zobacz, w tym rozdziale jest naprawdę kilku rekordzistów. Enosz 905, Kenan 910, Mahalalel, no trochę mniej, 5 lat mu zabrakło do 900. Adam 930 lat. Musisz przyznać, że to robi wrażenie. Gdyby mieli żyć dzisiaj razem z nami, to mielibyśmy pewnie problemy, żeby umieścić taką ilość świeczek na ich urodzinowym torcie. A nasza piosenka urodzinowa musiałaby się zmienić, bo przestalibyśmy śpiewać 100 lat, a musielibyśmy wymyśleć coś zupełnie innego. Może ktoś padłby na 200 albo 300, a później stawka byłaby ciągle podbijana i w końcu rozkładalibyśmy ręce i myślelibyśmy, no co tu można jeszcze tym ludziom śpiewać? Może twój problem byłby inny, może myślałabyś, co kupić twórczego, wyjątkowego na kolejne 800 urodziny, bo przecież starałaś się już być twórcza rok w rok przez te wszystkie lata. Wszelkie pomysły na oryginalny prezent już po tym czasie by się pewnie wyczerpały. To fascynujący rozdział. Aczkolwiek, nie wiem, czy kiedykolwiek czytałeś ten tekst powoli, cały ten rozdział, bo dla wielu czytanie tego tekstu wydaje się być tak samo ekscytujące, jak posadzenie kogoś na środku, na krześle w pustym pokoju, w którym dopiero co ściany zostały wmalowane i poproszenie tej osoby, żeby przyglądała się, jak te ściany wysychają. Patrzenie się na schnące ściany w pokoju jest tak samo ekscytujące, jak czytanie tego rozdziału. Żył, zrodził tego i tego i umarł. Żył, zrodził tego, tego i umarł. Mi wystarczą 3 zdania, już się męczę samym tym tekstem. Być może dlatego niektórzy chcą widzieć w tym tekście jakąś ukrytą, głębszą prawdę, bo patrząc się na ten tekst i wiedząc, że mamy do czynienia z Bożym Słowem, myślą sobie, no nie może być tak, że ten tekst jest po prostu o tym, że żył i zrodził i umarł, tu musi być coś więcej. Więc są osoby, znalazły się osoby, które w swoim takim, w cudzysłowie, twórczym podejściu do tego tekstu znalazły jakieś wyjątkowe, szczególne znaczenie, połączyły imiona kilku osób, Adama, Seta, Enosza, Kenana, Mahalala, Lamecha i Noego, i stwierdzili, że te imiona w ukryty sposób wskazują na przyjście Chrystusa. Wiesz co, nie wiem, ale ja myślę, że ten tekst nie ma w sobie żadnego ukrytego znaczenia. Myśląc o samym początku księgi, o tym rozdziale, okazuje się, że ten tekst w prostej linii wskazuje na Boga. Nie tylko na Boga, ale wskazuje na Boga, który dotrzymuje swojego słowa. Okazuje się, że Bóg jest trochę inny niż my. Nie, cofnę się. Bóg jest zupełnie inny niż my. Bóg zawsze robi to, co mówi, a mówi tak, jak jest. Pewnie pamiętasz, jak Bóg w ogrodzie Eden powiedział do pierwszych stworzonych ludzi: daję wam to wszystko, możecie korzystać ze wszystkiego dowoli. Możecie się radować tym wszystkim, co dla was stworzyłem. Możecie czerpać pełnymi garściami z tej różnorodności, z tej obfitości. I jedna rzecz jest, której nie chciałbym, abyście robili. Nie chciałbym, abyście skorzystali z owocu tego jednego drzewa. Bo jeżeli skorzystacie, umrzecie. Bóg nie rzuca swoich słów na wiatr, bo bardzo szybko okazało się, że Adam i Ewa tak szybko, jak zrobili to, o czym wiedzieli, że nie powinni byli robić, od razu umarli duchowo. A przyszedł czas, kiedy też umarli fizycznie. I tak naprawdę od czasów Adama i Ewy śmierć dotyka nas wszystkich. Okazało się, że Bóg mówi prawdę, a ludzie od czasu upadku są okłamywani i okłamują innych. Kilkanaście lat temu udało mi się kupić książkę, której autorką jest Jolanta Antas, polonistka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Antas oparła swoją pracę na wieloletnich badaniach dotyczących kłamstwa i kłamania. I tak pisze na temat kłamstwa, roli kłamstwa we współczesnym społeczeństwie. Pisze: na kłamstwo w zasadzie nie ma bezpiecznika. Generalnie ludzie są skłonni myśleć, że inni kłamią więcej niż oni sami. Ludzie są skłonni kłamać nie tylko w sytuacjach ostatecznych, ale uważają, pisze Antas, że kłamstwo jest wręcz nieodzownym elementem naturalnej komunikacji międzyludzkiej. Więc kłamstwo, zdaniem autorki, nie stanowi tylko specyficznego rodzaju zachowania natury moralnej, ale raczej jawi się jako nieodzowny element składowy codziennej komunikacji. Ciekawe, Antas zwraca uwagę na to, że w przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną badaniach prawdomówność znalazła się na 34. miejscu spośród 40 najbardziej cenionych przez Polaków wartości. Średnia liczba kłamstw to 13, około 2 dziennie, 49 w tygodniu. Oczywiście te liczby są różne, no ale taki jest świat, w którym żyjemy. Taki jest nasz polski kontekst, ale nie tylko polski, bo taki jest kontekst ogólnoludzki. I dziś, pisze autorka książki, konsekwencje przyłapania na kłamstwie są daleko łagodniejsze, bo i społeczeństwo pod tym względem jest bardziej tolerancyjne, a też i kłamstw jest więcej. I dalej dodaje, puentuje, wydaje się, że w życiu publicznym kłamstwo stało się dozwolone. Nie wiem, czy to w tej książce, czy w innej, grzebiąc w temacie i myśląc o tym, jacy jesteśmy, zacząłem się zastanawiać, dlaczego ludzie kłamią. Powody są różne. Kłamią, bo chcą ukryć niepożądane fakty albo czyny. Kłamią, bo chcą wkraść się w łaski słuchacza, bo chcą zdobyć jego albo jej sympatię, bo chcą manipulować tą drugą osobą, bo bronią się przed kimś albo chcą coś zdobyć. Widzisz, jakkolwiek byśmy nie chcieli się bronić, nawet przed tymi białymi kłamstwami, przed takimi wyprasowanymi, wykrochmalonymi, wybielonymi kłamstewkami, drobnymi kłamstewkami, to prawda jest taka, że ludzie kłamią i są okłamywani. A Bóg? Bóg mówi prawdę. Bóg nie tylko mówi prawdę, psalmista zaznacza, że Bóg jest Bogiem prawdy, to znaczy prawda od Niego wychodzi. To znaczy, że Bóg nie może kłamać, bo taka jest Jego istota. On jest istotą prawdy. Dlatego kiedy Jezus przyszedł na świat jako szczególny Syn Boga, mówi o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Widzisz, prawda, okazuje się, że prawda leży w samym sercu Bożego charakteru. I o ile ta grupa ludzi z rozdziału 5 to celebryci długiego życia, to w gruncie rzeczy ten tekst nie jest o życiu. Ten tekst jest o śmierci jako konsekwencji nieposłuszeństwa wobec Boga. Bo szatan, który skusił pierwszych rodziców, będzie później nazwany kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa. A pierwsi ludzie posłuchali kłamcy, ojca wszelkiego kłamstwa. I od tego czasu kłamstwo stało się nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Widzisz, zaczęło się wszystko w Edenie, gdzie Adam w ogrodzie przechadzał się razem z Ewą od jednego drzewa do drugiego, od jednego niesamowitego Bożego aktu stworzenia do kolejnego. Dzisiaj autor Księgi Mojżesza zaprasza nas, żebyśmy przechadzali się w nieco inny sposób. Zaprasza nas do takiej przechadzki po cmentarzu, na którym wszystko, co widzimy, to nagrobki i kilka krótkich zdań. A w zasadzie tych kilka zdań sprowadza się do dwóch słów. Żył i umarł. Żył i umarł. Śmierć ma to do siebie, że dogania wszystkich. Niepozałatwiane sprawy, niedokończone zadania, nierozpoczęte projekty, słowa, których już się nigdy w życiu nie powie, albo słowa, które zostały wypowiedziane, których już nigdy nie da się cofnąć. Prawdę mówiąc, niewielu znam ludzi, którzy chcieliby o tym rozmawiać. Nie chcemy rozmawiać o śmierci, bo to nieprzyjemny temat. Dużo lepiej rozmawia nam się na temat życia, na temat tego, co się zadzieje, co planujemy, co chcielibyśmy, gdzie będziemy za miesiąc, za dwa, za kilka lat. Nie chcemy rozmawiać o śmierci, ale jesteśmy świadomi tego, jak bardzo śmierć jest realna. Jak to ktoś kiedyś powiedział, śmierć rozpoczęła wędrówkę w naszą stronę, gdy się narodziliśmy i każdego dnia życia podchodzi do nas coraz bliżej i bliżej i bliżej. I autor tej księgi w 5 rozdziale, chcąc podbić temat przemijalności, regularnie powtarza te dwa słowa: żył i umarł. Ale jedna postać jest wyjątkowa w tym fragmencie. To Henoch. Henocha zabrał Bóg. A wcześniej, zanim go zabrał, Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Posłuchaj tych kilku słów, to jest 5 rozdział, 21 werset i dalej. Henoch miał 65 lat, kiedy urodził mu się Metuszelach. Po urodzeniu się Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem, albo chodził z Bogiem przez dalsze 300 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Henoch przeżył 365 lat. Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Ciekawe jest to, aby określić samą istotę relacji, naszych relacji z Nim, Bóg odwołuje się do jednego tylko słowa, które określa naszą codzienność. No bo to jest to, co robimy każdego dnia. Wszyscy chodzą. Jedni tak, drudzy inaczej, ale wszyscy chodzimy. Każdy z nas stawia codziennie niezliczoną ilość kroków. Niektórzy macie krokomierze, liczycie skrupulatnie, inni nie przejmujecie się tym, bo wiecie, że, albo nie wiecie, że średnio pokonujemy w ciągu dnia około 10 tysięcy kroków. Jedni mniej, drudzy więcej, a nasze stawiane kroki są różne. Dłuższe, krótsze, pewne, czasami niepewne, no ale kroczymy, idziemy na zakupy, odwiedzić przyjaciół, załatwić sprawy. Zresztą, że Biblia też używa metafory kroczenia czy chodzenia w kontekście naszych relacji z Bogiem. Bo okazuje się, że chodzenie liczy się tak naprawdę wtedy, kiedy ma coś wspólnego z Bogiem. Wiesz, ciekawi mnie to i chciałbym czasami wiedzieć więcej. Nie dane nam jest wiedzieć więcej. Nawet w przypadku Henocha wszystko, co możemy wiedzieć, to, że najwyraźniej pierwszych 65 lat jego życia wyglądało inaczej niż kolejnych 300 lat. Nic nie wiem o tych pierwszych latach. Można się tylko zastanawiać, że może tak to było, że chodził po swojemu, chodził tak jak chciał, chodził własnymi ścieżkami. Trochę tak jak nasz polski poeta dużo później powie: sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Robił, co chciał, mówił, co chciał, żył, jak chciał. Nie wiemy. Ale wszystko to, co wiemy, to dopiero kiedy urodził mu się syn, Henoch, jak czytamy, zaprzyjaźnił się z Bogiem. Po to, by już od tego momentu chodzić codziennie z Bogiem. Jeśli by przyjąć długość życia Henocha, to można by powiedzieć, biorąc inną matrycę tutaj nakładając na to, to można by powiedzieć, że Henoch, jeżeli na 365 lat swojego życia, pierwszych 65 bez, a później z Bogiem, to trochę tak, jakby mówić o człowieku, który w wieku 20 lat zaczął chodzić z Bogiem i dane mu było przeżyć 80 lat. To znaczy nie zmarnował większej części swojego życia. I to jest ciekawe, bo ta metafora chodzenia pojawia się wielokrotnie w Bożym Słowie i niesie w sobie ideę sprawiania przyjemności komuś albo bycia akceptowanym przez kogoś. Tak to słowo jest tłumaczone przez Żydów, którzy dokonali przekładu ze Starego Testamentu z hebrajskiego na grecki, bo chodzić w oryginale, chodzić z Bogiem jest w greckim przekładzie oddane podobać się Bogu, a to znaczy tyle samo, co przyjaźnić się. Jakiś czas temu natknąłem się na bardzo ciekawe podsumowanie tego, jakim było życie Henocha. Pewna dziewczynka była po zajęciach szkółki niedzielnej, trochę takich, jakie my mamy regularnie, co tydzień dla naszych dzieci. Po zajęciach szkółkowych mama zapytała się, o czym dzisiaj była lekcja. I ta dziewczynka powiedziała: o Henochu. Ale o czym mówiliście? Co na temat Henocha? I dziewczynka powiedziała: no Henoch poszedł na bardzo, 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 bardzo długi spacer z Bogiem. I tak szli, i szli, i szli, i szli. I w końcu Bóg powiedział do niego: jesteś bardzo daleko od domu. Chodź do mnie. I on poszedł. Widzisz, to jest najlepsze streszczenie tego jednego fragmentu. Bo chodzić z Bogiem to nic innego, jak dotrzymywać mu towarzystwa. iść tuż obok niego, iść w tym samym kierunku, ramię w ramię, rozmawiać z Bogiem, przejmować się tym, czym się Bóg przejmuje, myśleć o tym, o czym Bóg myśli i co nam komunikuje w swoim słowie, czuć się nieswojo, kiedy się od niego oddaliło, konsultować z Bogiem swoje myśli, pragnienia swojego serca, pytać go o zdanie. Do tego nas Bóg uzdalnia. I chce takiej relacji, którą z nami, takiej relacji, którą można by określić mianem chodzenia. Chodzenia z Nim. To nie jest zdawkowa pogawędka. To nie są wymuszone odwiedziny od święta, od niedzieli do niedzieli. To relacja. A więc jeśli chcesz, aby twoje życie miało znaczenie, musisz chodzić z Bogiem. Tylko wtedy ono nabierze znaczenia. To nie oznacza, że Bóg będzie chodził z tobą, chociaż też, ale to znaczy, że ty musisz zacząć chodzić z Bogiem. Wtedy On będzie też chodził z tobą. George Mueller jest znany z wielu niezwykłych rzeczy, które robił dla Boga i z wielu cennych słów, które padły z jego ust albo wyszły spod jego pióra. Mueller napisał: jesteśmy w stanie pokonać 95% życiowych trudności, kiedy nasze serca są zwrócone w stronę Boga i kiedy chodzimy z Nim. Nasi synowie są już dorośli. Kiedy byli mali, mieliśmy taki zwyczaj, że wychodziliśmy regularnie na spacery po okolicy. To było fascynujące widzieć, jak, kiedy myślę o tym z perspektywy czasu, jak oni szli z nami, z rodzicami na spacer i tak naprawdę nie słyszeli tego wszystkiego, co czasami dorośli wyłapują. Z drugiej strony ulicy dwóch pijanych mężczyzn rozmawiał podniesionym głosem. Tuż obok, jak szliśmy, jakiś pies zaraz za rogiem szczekał i działo się mnóstwo innych rzeczy dookoła, ale ci mali chłopcy wszystko, co widzieli, to rodziców, z którymi szli na spacer po okolicy. Tak też jest z nami. Różne rzeczy będą się działy dookoła, ale kiedy chodzisz z Bogiem, możesz się na Nim skupiać i wiedzieć, że jesteś z Nim bezpieczny. Dobrze, ja wiem, że możesz mi teraz powiedzieć, no ale słuchaj, to nie jest takie proste. Przecież życie jest naprawdę trudne. Jeśli mi to powiesz, to powiem ci tak. Życie nie jest łatwe. Często jest trudne, czasami bardzo trudne. Ale wiesz co? Jego życie też było trudne. Henocha życie było trudne, bo żył w trudnych czasach. Przyszło mu żyć po upadku i przed potopem. Nieco dalej w tej samej księdze przeczytamy, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi, każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. W takich czasach żył, w czasach wielkiej niegodziwości człowieka. A z drugiej strony można by powiedzieć, zwykły gość, tak jak każdy z nas, taki jak ty i ja. Normalny facet. Gdyby był kobietą, to wiedzielibyśmy normalna kobieta albo facetka. Nie zbudował arki, nie zbudował żadnego miasta. Tak naprawdę nic znaczącego nie zrobił w swoim życiu, a jeśli cokolwiek zrobił, to nic nam nie jest powiedziane. Wszystko, czego się dowiadujemy o jego życiu, to to, że chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem, zanim Bóg dał ludzkości przykazania, jak żyć. Zanim na scenie pojawili się prorocy, zapowiadając Mesjasza, jego przyjście, śmierć i zmartwychwstanie, zanim Jezus powstał z martwych, zanim obiecał swojego ducha, zanim ten Duch Święty przyszedł po to, żeby dać nam inne życie, Henoch już wtedy, wczoraj, tam, daleko stąd i dawno temu chodził z Bogiem. To znaczy nie chodził z tłumem. Tłum trzyma się razem, tłum często idzie w jednym i tym samym kierunku. Henoch zdecydował się iść w przeciwnym kierunku. Jakiś czas temu zebrałem od znajomych słowa, które określają naszą codzienność rozpiętą między dwoma punktami naszego życia. Czyli między tym czasem, kiedy nauczyliśmy się chodzić i czasem, kiedy postawimy w życiu swoje ostatnie kroki. Hasłowo, luźne słowa, dzieciństwo, beztroska, dorastanie, bunt, marzenia, obowiązki, rozczarowania, kolejne obowiązki, rachunki, terminy dzieci, wyzwania, praca, zgrzyty, chwile radości, ekscytacja, euforia, codzienność, szarość, rzeczywistość, świętowanie, śmiech, łzy, depresja, przemijalność, starzenie się, bycie dziadkiem, dzieci, wnuki, lata, upływ czasu, wspomnienia, śmierć. I gdzieś po drodze, na tej linii czasu, między tym momentem, kiedy nauczyłaś się chodzić, a tym, kiedy postawisz ostatni krok swojego życia, może się czasami pojawić, chociaż nie musi, może się pojawić bezcelowość. Ale tak wcale być nie musi. Henoch jest najlepszym przykładem tego, że tak być nie musi. A współczesnym przykładem może być Amy Carmichael, która dorastała w zdrowym domu. W zdrowym domu, o takiej zdrowej atmosferze. Atmosferze bojaźni Bożej. Nie wiem, czy miała wtedy 5 lat, czy 6 lat, ale była przekonana, że przecież Bóg może wszystko i skoro Bóg może wszystko, to Amy, która miała brązowe oczy, modliła się do Boga, żeby zmienił kolor jej oczu na niebieski. Bo przecież Bóg może wszystko. Nie zmienił koloru jej oczu. Amy nie była zniechęcona Bogiem, wręcz przeciwnie. Kiedy miała 33 lata, wyjechała do Indii, gdzie spędziła 50 lat. W Indiach ratowała dziewczynki, które spotkałby bardzo smutny los, gdyby nie ratunek tej jednej kobiety, która oferowała. Groźny upadek przykuł ją do łóżka, w którym spędziła 20 ostatnich lat swojego życia. Chroniczny ból pleców, bioder i nóg, to jest to, co jej towarzyszyło przez te ostatnie 20 lat życia. Przeżyła 83 lata, o 10 mniej niż Tsutomi. Różnica między nimi jest taka, że w jej przypadku Jezus cały czas nadawał sens jej życia. Są takie dwa hasła, które określają, podsumowują całe jej życie. Całkowite posłuszeństwo, radykalne oddanie. Bo widzisz, najważniejsze w życiu nie jest wcale to, jak długo będziesz żył i co w życiu będziesz robił, ale to, czy chodzisz z Bogiem. Nie przez 2 godziny raz w tygodniu, ale regularnie, każdego dnia swojego życia. Ktoś zauważył, że kiedy byliśmy dziećmi, to byliśmy jak nasi rodzice, a kiedy staliśmy się dorosłymi, to jesteśmy jak decyzje, które w życiu podejmowaliśmy. Prawdę mówiąc, nie wiem, nie znam większości decyzji, którą podejmowałaś w życiu. I nawet nie wiem, czy muszę to wiedzieć. I ty pewnie też nie znasz większości decyzji, które ja podejmowałem, ale wiem, że w życiu każdego człowieka jest ten moment, który można określić mianem punktu zwrotnego, kiedy ja decyduję się podjąć najważniejszą decyzję chodzenia z Bogiem, bo jestem świadomy, że bez Niego nie poradzę sobie w życiu. Bez Niego jestem zgubiony. Więc jeśli nie podjęłaś tej decyzji, to dzisiaj możesz to zrobić. A jeśli kiedyś podjąłeś i gdzieś się po drodze zagubiłeś w swoim chodzeniu z Bogiem, skręciłeś w boczną uliczkę i dzisiaj nie nazwałbyś swojego życia jakoś mądre, intymne, zażyłe relacje z Bogiem, to Bóg cię zaprasza do tego, żebyś wrócił z powrotem na właściwą drogę i zaczął z Nim chodzić. Bo najważniejsze nie jest to, jak długo będziesz żył i co będziesz w życiu robił, ale to, czy chodzisz z Bogiem, bo tylko takie chodzenie prowadzi cię do wieczności z Nim, wieczności u Niego. I w tym nam dopomóż, Panie. Modlimy się, Panie, żebyśmy chcieli chodzić z Bogiem, mieć taką zażyłą, intymną, szczerą, autentyczną, prawdziwą relację z Tobą. I dziękuję Ci, Panie, za to, że ta relacja jest możliwa. Dlatego, że szczególny Syn Boży, Jezus Chrystus, oddał swoje życie za nas. Ten, który jest prawdą, poświęcił się dla nas, abyśmy my mogli żyć w prawdzie. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.